I proszę Państwa, witam serdecznie w studiu. Jest Wojtek Wielich, o którym mówiłem. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry.
Jest też Bartek Stypa.
Kłaniam się Państwu, kłaniam się.
Kłaniam się. Gdzieś zniknął nam z radaru.
No, był w Polsce.
W Polsce byłeś?
Tak jest. Spędziłem prawie miesiąc w Polsce z wielką przyjemnością i z dużymi atrakcjami.
Przyjemność rozumiem, a atrakcję?
No, atrakcją główną były mistrzostwa rajdowe świata, czyli 80. Orlen Rajd Polski z całą światową czołówką na najszybszych rajdowych samochodach przy absolutnej dramaturgii tego rajdu. No, wspaniałe przeżycie, wspaniały rajd, dobra pogoda, no i cała masa znakomitych wrażeń.
O tym za chwileczkę. Mhm. A i naszym starym zwyczajem zacznę wiadomości ciekawostki motoryzacji od wiadomości z Polski. Wiadomości z Polski, które są takie mieszane, bo już ponad 3000 samochodów policja zarekwirowała pijakom. W Polsce obowiązuje przepis, że policja od marca. Od marca. Mhm. Że policja może zarekwirować samochód i ten samochód na mocy wyroku sądowego potem właściciel nie może odzyskać, chyba że sam sobie odkupi i na mocy wyroku
sądowego... Znaczy musi odkupić swój samochód, tak?
Ewentualnie tak.
Czyli tak, dał banie, ma powiedzmy tam 1,6 promila, policja tak. Go łapie i mówi, proszę pana, ten samochód jest wart, powiedzmy, nowy samochód, to on musi zapłacić za ten samochód jeszcze raz, tak to rozumiem, tak?
No, jeśli samochód jest wart w ogóle tego, żeby na giełdzie go sprzedać, to samochód podlega sprzedaży. Mhm. Nie znam przypadku, ażeby ktoś własny samochód odkupił. Prawdopodobnie to jest możliwe. Czasami może przed podstawioną osobę. No, To tak różnie działa. Ta.
W Polsce wszystko można, my jesteśmy chłopaki, które...
No tak, ale przypomnę, z ciekawością śledziłem, kto pierwszy wpadnie. W marcu, to było chyba 18 marca, z 18 na 19 marca, jakiś Ukraińiec jechał po pijaku i był Ukraińcem, był tym szczęśliwym samochodem, że Ukraińc stracił ten samochód. Ukraińc.
Tak,
gdzieś na Śląsku, nieważne. Ale dobra wiadomość jest, że wypadkowość spadła, spowodowana przez pijaków i śmiertelność też. Z mandatami to różnie wygląda. Do mandatu może kiedyś...
No, ale lepiej, żeby zapłacić mandat, niż kogoś zabić, wiesz, no to jest...
No oczywiście tak, tak. Wiadomość następna pochodzi z Wrocławia, dlatego że kilkanaście dni temu Volvo... autobusy się zamknęła. Fabryka, montownia autobusów.
Ale gdzie, w Polsce?
W Polsce, w Wrocławiu. Istniała kilka lat. 1500 osób straciło pracę. Ale na szczęście inna firma szwedzka pojawiła się i będą produkowali pompy ciepła dla domów.
Firma... W tym miejscu, gdzie fabryka była, tak? Ale co, oni przeszkolą tych...
No oczywiście, no, jakieś przeszkolenie musi być. Firma Scania, która w Słupsku była, no też chyba już się zamknęła, zdaje się, jeśli pamiętam. No, ciekawostka jest niesympatyczna, bo złodzieje kradną w Kalifornii i w Oregon kable do... stacji ładowania w Supercharger, samochodów elektrycznych. Są stacje ładowania i są kable. Tesla i Electrify America to są dwie kompanie, główne kompanie i złodzieje kradną, bo jest miedź. Straty z tego tytułu mogą wynosić kilkaset dolarów, kilka tysięcy, a złodzieje no, za grosiki sprzedają ten miedź. No to przykra sytuacja. Ja się powoli przygotowuję do naszego spotkania. Będę mówił o przewadze samochodów elektrycznych nad samochodami spalinowymi. Ale tak się nie spieszę, bo trochę jeszcze nie wierzę. To mi się ten temat...
Będziemy w opozycji.
Tak, tak.
Nie wiem, kto to wpadł na ten pomysł,
no
ale...
No tak. Chińczycy mogą nas zaszkodzić. Ciekawy sposób. To już 9 lat temu dwóch inżynierów, którzy usiadło sobie w Bezmęcie, amerykańskich inżynierów, zhakowali Jeepa Cherokee. W ten sposób zdalnie zhakowali, włamali się do systemu obsługi samochodu. Chodziło o radioodbiornik, klimatyzację. Tak zrobili taki numer. Teoretycznie mogliby nawet ten samochód zatrzymać zdalnie, mogliby biegi w transmisji popsuć, cokolwiek, mogliby szkód narobić więcej, ale o co chodzi? Że udowodnili, że można auto skasować, to jeszcze było auto spalinowe.
Zhakować. Na czym polega zhakowanie z auta?
Na przykład zmienić stacje radiowe wbrew woli kierowcy.
Czyli po prostu jedzie facet, słucha 92,7, a ja mu hakuję auto i przerzucam na 10,30.
No ale wiele rzeczy można zrobić. Można, wchodząc w oprogramowanie tego auta, otworzyć garaż, można zmienić temperaturę w domu, można zrobić wiele innych rzeczy, które są możliwe przez internet.
Przy pomocy pilota czy internet.
Tak jest.
Gdzie mają te na przykład zabezpieczenia na okna.
Tak jest.
Się zamykają, rozumiem.
Można.
Młynek do kawy włączył.
Bardzo wiele rzeczy można zrobić, a uszkodzić można też samochód.
Tak, oczywiście.
No ale jak ktoś na przykład doi krowy przez dojarki i ma też na pilota i wiesz, i raptem...
Kolega się dzieje.
Kolega się dzieje.
Wiesz co, o hakowaniu krów żeśmy nie słyszeli.
Ale nie, chodzi mi o to, czy jest to możliwe.
Pewnie tak.
Bo jeżeli facet mówi, no wyjeżdżam wcześniej na zakupy, tam po siano jadę, bo ten świat jest bardzo, że tak powiem, ogarnięty elektronicznie i nie zdąży, mówi, a krowy się doi 5:30 rano. No to włącza i dojarka już jest założona i doi te krowy, no.
Tak.
Dokładnie tak. Teraz miałem okazję popatrzeć, jak moja córka...
To dlaczego się śmiałeś? No?
Jak moja córka w Polsce obsługuje z telefonu pralkę, która pierze w domu... I robi różne rzeczy, po prostu obsługiwana z dużej odległości z telefonu.
Ale kończąc tematy samochodowe, nie o krowach będziemy mówili, koledzy, ale są obawy, Krzychu się śmieje, obawy, że auta chińskie, które niebawem się pojawią na ziemi amerykańskiej, o czym prezydent Trump swego czasu przestrzegał, ale tego na tematy polityczne dzisiaj nie rozmawiamy, że auta chińskie mogą nas szpiegować. System TikTok, ja na TikToku się nie znam wcale, popularne chińskie ustrojstwo, które może szpiegować i auta chińskie mogły się pojawić, a które się pojawią niebawem na ziemi amerykańskiej, mogą nas szpiegować poprzez system kamer na przykład. Kamery cofania, kamery przednie, które będą rejestrowane ruch każdego kierowcy. Także obaw jest pełno. Jak na razie chiński samochodu specjalnie nie ma, tylko Buick Envision. Takie średnie klasy auto, crossover, trochę większe auto. To jest faktycznie może być zagrożenie, ale Buick Envision nie jest jeszcze zagrożeniem. Spokojna głowa. Pamiętamy Beryl. Beryl to huragan, który dotarł do Teksasu.
Niedawno.
Tak, kilka tygodni temu. Narobił strat niesamowitych. Firma Keating Automotive Group, która ma 30 salonów samochodowych w Teksasie. Była niemal ku upadkowi się chyliła, ale na biednego nie trafiło. Bo facet, skoro ma 30 salonów, to odbije sobie straty. Większość salonów była zamknięta z powodu braku prądu albo z powodu zniszczeń wskutek powodzi, lokalnych powodzi. I faktycznie facet odzyska swoje pieniądze, bo ludzie, którzy potracili samochody, będą musieli kupić nowe samochody. Albo
kto im da pieniądze na te nowe?
No, kompania ubezpieczeniowa. Jeśli auto... zwyczajowo ludzie posiadają...
Mają obie strony.
Tak, zwyczajowo. Także ja powiedziałem, na biednego nie trafiło, ale faktycznie CDK, ta firma, która była zhakowana, o tym mówiłem od kilku tygodni, CDK, która w firmach obsługuje komputery 15 tysięcy salonów samochodowych amerykańskich. CDK została też zhakowana ta firma i faktycznie nie wiem, jak to FBI do tego dojdzie, bo CDK twierdzi, że jest skłonna hakerom wypłacić pieniądze w ramach odszkodowania. No to, i to chodzi o miliony. Ale mam ciekawszą historię. Niektórzy pamiętają, że Muzeum Samochodów Corvette, National Corvette Museum, które się mieści w Kentucky, tuż przy fabryce Corvette, zawaliło się muzeum. Kilka samochodów zapadło się, zrobiło się, jak to się mówi po angielsku, sinkhole, czyli zapadlisko. Mhm. Dwa samochody uratowano. Uratowano dwie korwety, 2009 ZR1 i 92 to był model milionowy korwet, a historia miała miejsce w lutym 2014 roku. Na szczęście nie było zwiedzających w tym momencie. Czyli zapadlisko powstało nad ranem i faktycznie specjalna...
Wpadły tam, tak?
Tak, samochody się zawaliły. O tym mówiłem dawno temu.
Tak.
8 aut zostało zniszczonych. Z tego 2 odrestaurowano w ten sposób, że wysłali do Detroit, do firmy specjalistycznej, które 2 samochody uratowała. I specjalna wystawa funkcjonuje z tej okazji w Kentucky. No i 2 samochody są odrestaurowane. Reszta już praktycznie nie nadała się do naprawy. Bowling Green. Jeśli przejeżdżamy na Florydę samochodem, to widzimy, że reklamy są tego muzeum i fabryki. Faktycznie można muzeum zwiedzać. Nam się zegół spieszy, mi też. I nie mam czasu, ale era samochodów osobowych się kończy definitywnie.
W jakim sensie?
Samochody są osobowe mniej popularne. Lincoln, jak spojrzałem na statystyki, Lincoln ma tylko...
No taki jest popularny, jeżeli osobowy jest niepopularny.
Era samochodu osobowy się kończy. Coraz więcej firm twierdzi, że nie będzie produkowała samochodów osobowych. Continental Lincoln wyszedł z produkcji kilka dni temu. Chevy Malibu, samochód bardzo popularny. Z końcem tego roku skończy się produkcja. Impala wyszła w roku chyba 2020. Toyota Avalon skończyła swoje produkcje. Nissan Maxima.
Ale to mówisz o niektórych...
Mówisz o sedanach chyba.
Sedanach.
No, powiedziałem samochody pasażerskie. Koledzy mnie nie słuchają. Samochody pasażerskie.
Ale SUVy nie są samochodami pasażerskimi?
Nie.
Dla mnie zaskoczenie.
No tak. SUV to jest SUV, to jest inna kategoria. Ford Taurus się skończył lat temu 2.
A kiedyś takie popularne auto było.
Tak. Ford Focus, nieszczęsny Ford Focus miał permanentne kłopoty z transmisją. Na szczęście firma skończyła jego produkcję. Altima się skończy, pewnie w przyszłym, chyba za 2 lata się skończył.
Nissan Altima,
Nissan
tak?
Altima, tak. Maxima już nie ma. Versa się skończy...
Opel?
Versa, Nissan Versa.
Versa.
Mały samochód, bardzo poczciwy, się skończy produkcja w przyszłym roku. Także era samochodów osobowych się kończy. I chyba to tyle wiadomości najciekawszych. Zacznę o samochodach naszej młodości.
To
jest dobry temat.
Temat jak rzeka. Dzisiaj wziąłem sobie na tapetę Fiata małego 126.5P. O tym mówiłem w zeszłym tygodniu, że Syrenka 110 nigdy nie powstała, a to dzięki Gierkowi, bo Gierek wpadł na pomysł ze swoim zespołem, ażeby licencję Fiata wykupić.
Na szczęście, licencję Fiata?
Na szczęście wykupioną transakcja doszła do skutku. Włosi przedtem produkowali Fiata 500, niektórzy pamiętają te małe 500 i Włosi wymyślili nowy pojazd 126 Fiat.
I bo jeszcze był 127.
Za chwilę dojdziemy.
Nieco większy.
Za chwilę dojdziemy. O, skoro o tym mówisz, to w Kragujewcu były produkowane te 127 Fiaty sprowadzane do Polski. Faktycznie ona, symbol, zastawa miała 102. To był trochę inny symbol. Ale w Kragujewiec to była ciekawa fabryka, która powstała pod koniec XVIII wieku. Tam produkowano
tak, słucham, dzień dobry, Polskie Radio.
Tam produkowano armaty i faktycznie w latach 30. Potem tego nie wiedziałem, że Ford rozpoczął produkcję w tym Kragujewcu samochodów ciężarowych dla Armii Jugosłowiańskiej. Mhm. Lata 50., 60. to Fiat zainstalował swoją fabrykę i 600 były produkowane i potem powstawały 127, które były importowane do Polski. Taka była w skrócie historia tej fabryki w Kragujewcu, mimo że fabryka zbombardowana była przez samoloty alianckie, bo Serbowie produkowali broń w wojnie o Kosowo. A to było to ze szkodą dla Kosowa. No. Alianci wybrali Kosowo, no mniejsza z tym. Ale wracając do fabryki Fiata, pierwsza fabryka, montownia, uruchomiona była rok 1973, to było 6 lipca, na częściach włoskich wyprodukowano pierwszego Fiata w Bielsku-Białej. Potem fabryka w Tychach rozpoczęła produkcję Fiatów małych. Globalnie wyprodukowano ponad 4,5 miliona samochodów we Włoszech, w Austrii i w Polsce. Najwięcej w Polsce. W Polsce wyprodukowano tych Fiatów 126P 3,3 miliona. Włosi wyprodukowali 1,3 miliona. Austriacy w zakładach Steyr 2 miliony wyprodukowano. Fiat, jak pamiętamy, kosztował 69 tysięcy. Ja byłem pierwszym, który... Nie, to źle. Ja byłem też szczęśliwcem, który składał na... do PKO pieniążki i oszczędziłem wtedy 5 tysięcy złotych polskich. To mi się udało. Jak się doczytałem, bo Bartku, może ty pamiętasz, ale był Fiat 126P, które miały chłodzone silniki na wodę, znaczy Borygo.
Tak, była taka odmiana Fiata, która miała kilka bardzo, bardzo cennych modyfikacji. Mianowicie miała hamulce tarczowe z przodu, miała inną przekładnię kierowniczą, tak zwaną maglownicę, a nie prymitywny układ ze ślimakiem globoidalnym. I miała silnik chłodzony.
Panie,
siecą.
Mów pan do mnie jakimś normalnym językiem. Ślimak globoidalny.
Nie, to...
O co tu chodzi?
To jest
ślimak globoidalny.
To jest specjalny rodzaj przełożenia przekładni kierowniczej po to, żeby załóżmy...
No Bartek do żony mówi, kochanie, mam ci kupić samochód z tą globoidalną...
Lub maglownicą, tak? Czyli mechanizmem zębatkowym. O, to są szczegóły techniczne.
No, rzeczywiście.
Produkcja, już kończę, koledzy, produkcja skończyła się małych Fiatów w roku 2000, jesienią tego roku i skończyła się produkcja na modelach 126P w kolorze czerwonym i yellow banana. To była końcówka 1000 sztuk wypodobano.
To był słynny kolor popularny, tak, yellow banana.
Ale to do dużych kwiatów był taki słynny kolor.
Taksówkarze walczyli o to.
Tak, tak, oczywiście. Ale była seria i tu z Batkiem, moim przyjacielem, mamy
różne zdania.
Zdania, bo twierdzą niektórzy, sam widziałem w auto Świat w czasopiśmie, że to był Fiat 165 Cabrio, był produkowany seryjnie. Bartek twierdzi, że to był...
Znaczy, nie, ja po prostu nie zetknąłem się z seryjną produkcją Fiata Cabrio.
Okay. To był dwudrzwiowy i powstał rzekomo w drugiej połowie lat 70.
Rozumiem, widziałem taki prototyp, widziałem takie samochody, nawet na ostatniej paradzie trzeciomajowej tutaj w Chicago taki właśnie mały Fiacik Cabrio był i paradował. Ale o produkcji seryjnej nie słyszałem. No być może po prostu mi to umknęło.
No tam umknąć. Bo myśmy wyjechali do Ameryki wcześniej, tak. To tyle ciekawostek o małym Fiacie. Podejrzewam, że Bartek też masz więcej, bo przed naszym wyjściem na antenę się chwaliłeś, że Fiata przebudowywałeś.
Tak, no mały Fiat to mój ukochany samochód. No. W końcu bądźmy obiektywni, mały Fiat to był samochód, który pozwolił na motoryzację właściwie szerszej grupie ludzi. Tak. I praktycznie rzecz biorąc, to był pierwszy samochód, który był normalnie w miarę dostępny.
No, mogłeś go wziąć na plecy i wnieść na drugie piętro.
Też można było. No może bez przesady. Ale na przykład w 2-3 osoby można go było majgnąć na bok, na koło zapasowe i pogrzebać od spodu bez żadnych dodatkowych problemów. Wspaniały samochód, a dla mnie w szczególności ze względu na to, że to był samochód, który pozwolił nam uprawiać sport samochodowy. To był pierwszy właściwie samochód, który rozwinął sport samochodowy, sport rajdowy po prostu w dużej ilości. W wyścigach samochodowych czasami na torze w Kielcach pojawiało się ponad 100 małych Fiatów. W rajdach pojawiało się ich 60, a może nawet i 80 tych małych Fiatów. W każdym razie taniość tego samochodu, prostota konstrukcji, łatwość obsługi, stosunkowo po prostu łatwość remontu takiego samochodu, no powodowała to, że on był bardzo dostępny i fajny do sportu. Mhm. Wojtuś pewnie też miałymi Fiatami miał dużo do czynienia, bo wszyscy żeśmy przez ten okres... przeszli. No ja miałem okazję zbudować kilka małych Fiatów, jeżeli nie kilkanaście, z racji tego, że po prostu budowaliśmy je do sportu i budowaliśmy je po prostu dla siebie. Jeżeli ktoś nie był w stanie kupić nowego, to starał się zdobyć w jakiś sposób nadwozie, nawet i nadwozie powypadkowe i powoli, będąc blisko Bielska, będąc blisko południa Polski, gdzie tych części dostępnych do małych Fiatów było więcej, budować takie samochody, co nie było rzeczą zbyt skomplikowaną.
Przypomniała mi się historia, pojechałem z bratem do lasu na grzyby. Mhm. On też miał malucha i ja chciałem się popisać, że łapacz zapalowy chciałem oczyścić mój. Nie pamiętam, dlaczego to strzelił do głowy. No wyjąłem palec i palec mi pękł. Fabryczny palec mi pękł w czasie zapalania. No trzeba to było na sztuku holować. I z Balczewa, z mojej miejscowości ukochanej, tam gdzie było grzyby, no musiałem auto na sztuku holować brata.
No i panie Wojtuniu, tutaj się kłania, że tak powiem, nieznajomość technologii i techniki wykonania tego aparatu zapłonowego. No. Ponieważ samochód, mały Fiat, miał tylko 2 cylindry i ten palec dzielił iskrę raz na 1 cylinder, raz na 2 cylinder, był on zupełnie niepotrzebny. Wystarczyło złączyć te dwa cylindry do siebie i podawać iskrę jednocześnie na oba cylindry.
Tego nie znałem.
Likwidując w ogóle palec. Wtedy iskra była na jeden cylinder potrzebna i działała, na drugi była niepotrzebna, ale była. I w ten sposób silnik bez palca chodził znakomicie.
Tak, jak był palec, to człowiek liczył na palec. No. Palec mu pokazał palec.
Dokładnie, dokładnie. W każdym razie palec rozdzielacza nie był potrzebny. Także kopułka można było po prostu zewrzeć te dwa, te wszystkie trzy przewody.
A grzyby zebrałeś?
Nie pamiętam, raczej chyba nie. Raczej nie.
No właśnie, palec. Przez ten palec nie było grzybów.
Nie, raczej
nie. No nieważne, takie przygody są. Ja z moim kolegą i znajomymi, żeśmy w czwórkę i z plecakami w maluchu przejechali całą Polskę.
No i bardzo dobrze, to można było całą Europę przejechać.
No, tylko siedzenie było pasażera odwrócone, wiesz, żeby siedzieć naprzeciwko. Mhm. No. I było super. I w trakcie żeśmy otwierali konserwę turystyczną, okroili chleb, pomidory i się tak jechało.
Za moich czasów z małym dzieckiem i z przyczepką jeździliśmy do Bułgarii, jeździliśmy do Grecji, jeździliśmy do Jugosławii małym Fiatem z przyczepką, z namiotem, z bagażnikiem na dachu i nie mieliśmy nigdy żadnej poważniejszej awarii, a nawet jeśli się zdarzała, to była stosunkowo łatwa do usunięcia.
Ja miałem poważny wypadek w Bułgarii. Z bratem pojechaliśmy z tymi moimi maluchami gdzieś na dziko. Myśmy namioty sobie rozbili i coś nas poszło rano. Czy chłop jechał kombajny? No nie pamiętam. Znaczy zbyt gwałtownie wyjeżdżałem z moim samochodem i ja spowodowałem wypadek. Lampkę mu zbiłem od cofania.
O mamo, poważna awaria. W każdym razie bardzo sympatyczny samochód, który znakomicie wspominam. No i trzeba powiedzieć, że do sportu samochodowego ten samochód był też stosunkowo łatwy w tuningu. Niektórzy specjaliści wyciągali z tego silniczka nawet i 40, 50, a może nawet i 60 koni mechanicznych.
Przy, a przypomnijmy, 24 były konie.
Przy, no 23 miał 650 i 19 600, bo takie były dwie odmiany silnika. No, wspaniałe auto. Już ich nie ma niestety. Teraz na rajdzie polskim, który się odbył, nie było żadnego malucha, a nawet w rajdach historycznych już maluchy się pojawiają bardzo, bardzo rzadko, chociaż no widać, że dużym sentymentem ten samochód jest do dzisiaj traktowany w Polsce.
Dobrze, ale Bartku, wspomniałeś o tym rajdzie na Mazurach. Co to była za afera o tych kibicach na OS-ach?
No więc właśnie, niestety tu jest problem, który narasta z tego względu, że technologia obserwowania tego, co się dzieje na rajdzie, poszła tak do góry, że w biurze rajdu wiedzą wszystko i z każdego metra rajdu. Niestety nasi kibice w Polsce nie są zdyscyplinowani. Może źle powiedziałem. W 99% są zdyscyplinowani, ale ten 1% potrafi narozrabiać. Było wyznaczonych, wyobraźcie sobie, 70 stref kibica. Miejsc specjalnie przygotowanych do oglądania rajdu, z przygotowanymi parkingami, z oznakowaniem, często gęsto jeszcze z nagłośnieniem. Także fantastyczna sprawa. 70 miejsc do obserwowania rajdu. My tutaj mamy w naszych rajdach ile? 2, 3, 4 góra. I mimo tego pojawiali się ludzie, którzy byli poza strefami, w miejscach bardzo niebezpiecznych, w miejscach, w których absolutnie się nie powinni znajdować. Mało tego, awanturowali się z marszalami, którzy po prostu tam zwracali im uwagę, że tam nie powinni być. Nawet doszło do takiego przypadku, że pobili tych marszali i nawet trzeba było karetkę pogotowia wezwać i odwieźć niektórych do do szpitala. W każdym razie, no bardzo nieprzyjemna sytuacja, która doprowadziła do tego, że w pierwszym dniu na 6 odcinków specjalnych 3 odcinki zostały odwołane. No jest to naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja dla wszystkich, dla organizatora, dla zawodników.
A organizator odpowiada za wszystko, tak czy nie?
No tak, no organizator odpowiada za wszystko, organizator, ale trudno jest
utrzymać
ludzi, którzy gdzieś tam się dostają i nie podporządkowują się żadnym po prostu ograniczeniom. Te odwołane 3 odcinki, no to jest naprawdę na 6, to jest naprawdę tragedia. Na szczęście już w pozostałych 2 dniach, czyli w sobotę i w niedzielę, odwołano tylko 1 odcinek. Także już nie było tak źle. Ale dlaczego wracam do tego? Bo ktoś mówi tak, ale dawniej też tak było i nikt na to nie zwracał uwagi. Może tak, ale dzisiaj w każdym samochodzie rajdowym jest kamera,
wszystko
która
widać.
Patrzy i wszystko widać. I w bazie rajdu wszystko widzą. I każdego człowieka, który wybiega z flagą przed pędzącym samochodem i wymachuje na środku jezdni po to, żeby w ostatniej chwili uskoczyć, albo jakiegoś domowego fotoreportera, który leży na zewnętrznym wyjściu z zakrętu na poboczu, starając się zrobić jakieś ciekawe zdjęcie, no to widać. I taki człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo rajdu jednak zatrzymuje odcinek. Pani Michelle Mouton, która jest przedstawicielem Międzynarodowej Federacji EVIA do spraw bezpieczeństwa, no jest bardzo rygorystyczna i w takich sytuacjach działa w sposób kategoryczny. A organizator rajdu, z którym miałem bliski kontakt, bo to w pewnej części moi koledzy z dawnych lat, mówią, że po prostu oni nie bardzo mają na to wpływ, a są zażenowani takim no, po prostu.
A kto wygra w ogóle rajd? Przypomnij.
A to następna sprawa w tym rajdzie. Krzyś zapytał o to, jakie atrakcje były w Polsce. No jedną z większych atrakcji było to, kto ten rajd wygrał. Mianowicie przed rajdem, na zapoznaniu z trasą, jeden z zawodników Toyoty, mianowicie Sebastian Ogier, 8-krotny mistrz świata, miał wypadek drogowy i helikopterem został odwieziony do szpitala z uszkodzeniem kręgosłupa wrócił do Francji. Także wycofał się z rajdu. To wszystko działo się w środę. W czwartek zawodnicy mieli jeszcze ten dzień zapoznania i dzień, gdzie odbywał się tak zwany shakedown, czyli ten odcinek testowy, na którym mogli jeszcze poprawić ustawienia, przejechać i tak dalej, i tak dalej. Sebastian Ogier pojechał do domu, a Kalle Rovanpera, który w tym czasie w Finlandii jeździł sobie po jakimś jeziorku jakąś łódeczką, został wezwany, przywieziony samolotem w okolice Mikołajek i cały czwartek 14 godzin spędził na zapoznaniu z trasą. Miał nie startować w ogóle w tym rajdzie. I w piątek wystartował, pierwszy raz w Polsce, objeżdżając trasę tylko jednokrotnie, bo po prostu na więcej nie było czasu, wystartował w tym rajdzie i wygrał.
Niesamowite.
Co jest niesamowitą sprawą. Jest to młody człowiek, jest to 2-krotny mistrz świata z ostatnich 2 lat. Niesamowity talent i po prostu no, pojechał tak znakomicie, że wygrał rajd i to wygrał rajd właściwie bezapelacyjnie, bo wygrał większość odcinków specjalnych sobotnich i niedzielnych. W piątek się trochę zapoznawał jeszcze z trasą.
Także Hołek nie startował, nie?
Hołek, nie. Hołek nie startował. Był na rajdzie, ale nie startował. Startowali polscy zawodnicy z tej czołówki. No to startował Miko Marczyk. No i startował oczywiście Kajetanowicz. Miko Marczyk pojechał, można powiedzieć, nieźle i zajął 18 miejsce w rajdzie. Kajetanowicz był 35, ale po prostu miał dosyć poważną awarię, zdemolował zawieszenie, potem jeszcze po tym półość, która się wysunęła ze skrzyni biegów, jakoś chłopcy nie zauważyli, że ona się wysunęła i próbowali jechać i ona zrobiła jeszcze większe zamieszanie. W każdym rajd odfitował w całą masę różnych ciekawych zdarzeń.
A ile było załóg?
Załóg było około 80.
To ładnie.
Ale no, my się skupiamy na tej czołówce. Trochę to nawet może jest niedobre dla rajdów, że 10 pierwszych samochodów, czyli te samochody najwyższej klasy, te hybrydowe samochody, one tak dominują rajd, że właściwie 10 pierwszych miejsc to jest pewnych. Wygrał Ravampera, o którym mówiłem. W tym Evans był drugi i ciekawa sprawa, Ford Puma z M-Sportu był na trzecim miejscu, czyli bardzo fajnie. Francuz Fourmont pojechał znakomicie ten rajd i skończył na trzecim miejscu, co dla Forda jest rzeczą bardzo, bardzo dużym wynikiem, dlatego że to nie jest fabryczny zespół, tylko właściwie zespół M-Sportu wspierany przez fabrykę Forda. Ja miałem wielką przyjemność oglądania tego rajdu i spędzania czasu z naszymi rajdowcami. Był ze mną Krzysiek Bliźniukiewicz, tak zwany Kinio, popularny w tym środowisku. Był Bartek Burda, był Janusz Topór, popularnie Siekiera. Zawodnicy rajdowi, zawodnicy wyścigowi, ludzie, którzy no, są blisko tego sportu. Mieszkaliśmy w bardzo ciekawym miejscu, w którym kiedyś przed laty byłem z Piotrkiem Fetelą i dosłownie za płotem tego domu, gdzie mieszkaliśmy, przebiegał odcinek specjalny. Dosłownie samochody ocierały się o płot, a myśmy stali z drugiej strony płotu i mieliśmy je na odległość buta, dosłownie. W tym roku mieszkaliśmy właśnie w tym domu, razem z tą całą grupką. Odcinek był odcinkiem testowym, co było o tyle większą atrakcją, że niektóre samochody przejeżdżały tam po kilka razy, szczególnie ci z czołówki. Ta część została wyasfaltowana, czyli już nie było po szutru, tylko był asfalt i już był chodnik, także już bezpośrednio po płocie te samochody nie jeździły, ale i tak jeździły w bardzo bliskiej nam odległości. Mogliśmy podziwiać kunszt prowadzenia tego samochodu, szczególnie przy przejściu z szutru na asfalt. No naprawdę podziwiać naprawdę sposób prowadzenia tych aut, a poza tym technologię zawieszeń, bo te zawieszenia pracują tak nieprawdopodobnie, że normalny samochód tam w ogóle z o połowę mniejszą prędkością nie był w stanie przejechać.
Jaka była pogoda?
Pogoda była ciepła, nie padało, było może troszkę za ciepło i troszkę za wilgotno, no ale adrenalina nasza przy oglądaniu powodowała to, że na pogodę żeśmy nie zwracali uwagi. Raczej patrzyliśmy na rajd, na zawodników, mieliśmy szansę być blisko i samochodów, i zawodników, i całej tej światowej czołówki.
Dzisiaj był pokaz samochodów tych starych, tych wiesz, w Lincolnwood.
Tak,
od 10 do 2. To chyba dosyć często, cyklicznie, nie?
Te pokazy są często w różnych częściach Chicago i praktycznie, jeżeli kogoś to interesuje, to prawie co weekend znajdzie miejsce, gdzie taki pokaz samochodów się odbywa. No, to rewelacyjne.
Wojtku, zobacz.
Tak, to zabytkowe jakieś.
Tak, zabytkowe, tak.
Nie wiem, nie rozpoznałem.
Ja jeszcze tylko dodam, że po rajdzie polskim odbył się już rajd na Łotwie. Też eliminacja Mistrzostw Świata, a za tydzień mamy rajd Finlandii. I rajd na Łotwie też wygrał Ravanpera, a na szczęście Sebastian Ogier, to jego uszkodzenie kręgosłupa nie było na tyle poważne, że wystartował w tym rajdzie na Łotwie i zajął drugie miejsce.
Ale numer.
No. Natomiast świetnie się oglądało ten rajd na Łotwie, ze względu na to, że już na polskim rajdzie pokazał się Łotysz, który pojechał samochodem tej najwyższej klasy, Sask się nazywa, i pokazał się z bardzo dobrej strony. I już tam w Polsce zajął piąte miejsce w generalce, co jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem, a na Łotwie o mało co znalazłby się na podium, bo do ostatniego odcinka, do odcinka do Super Stage był na trzecim miejscu i dosłownie na Super Stage'u niedaleko przed metą rozleciał się układ napędowy, musiał zwolnić i wylądował na siódmym miejscu.
Będziemy kończyli, koledzy. Tradycyjnie mam poradę samochodową. Myśmy w piątek w naszej audycji mówili o recalls, czyli fabrycznych odwołaniach samochodów z rynku. Nie dopowiedziałem wtedy, że można wiadomości, informacje o recalls znaleźć na stronie internetowej nhtsa.gov. NHTSA. Wszelkie recalls są też odnotowane. Ja myśmy mówili
to bez względu na markę, tak?
Tak, tak. Wystarczy wstukać ten numer? Numer seryjny i tam wyskoczy, czy jakiś recall był albo jest otwarty. Także mnóstwo informacji można znaleźć na internecie, nie tylko u dealera. To tyle. Krzysiu, dziękuję Ci bardzo za gościnę. Zobaczymy się za tydzień znowu. I do piątku godziny 13.
No a mnie pozostaje zaprosić Państwa na rajd Finlandii, bo jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej emocjonujących rajdów w całym kalendarzu.
Tam będziesz tam?
Nie będę. Nie będę w Finlandii. Słucham?
Kiedyś tam byłeś na rajdzie.
Tak. Ale w Motowizji, w polskiej telewizji jest transmisja ze wszystkich odcinków specjalnych, z całego rajdu, z rozpoczęcia, z zakończenia, ze wszystkich stref serwisowych. Jest naprawdę co oglądać, czym się pasjonować, a rajd Finlandii jest rajdem niesamowitym.
Bartku, to który rajd jest taki najbardziej spektakularny, światowy, taki naprawdę, że to...
Więc jest kilka rajdów, które są tak zwane słynne. One, spektakularność ich jest inna. Monte Carlo jest rajdem bardzo znanym, bardzo słynnym. Przez śnieg, lód, zmienne warunki atmosferyczne, góry. Safari jest rajdem bardzo trudnym, niesamowicie wyczerpującym, po bezdrożach, po dziurach, po piachu, po wodzie i tak dalej, i tak dalej. Rajd Finlandii jest rajdem niezmiernie szybkim, niesamowicie szybkim, gdzie właściwie cały rajd się jedzie z ogromnymi prędkościami i który ma masę skoków. I to skoków często gęsto, że po lądowaniu już jest zakręt. Także bardzo sprawa ciekawa.
Dlatego pytam, bo ja nic nie wiem, wiesz, że mnie interesuje, który się różni i dlaczego, nie?
Rajd Szwecji jest po śniegu, ale jedzie się na oponach okolcowanych i jest to najszybszy rajd w sezonie, ze względu na to, że przyczepność tych okolcowanych opon do śniegu jest bardzo dobra, a bandy śnieżne umożliwiają podpieranie się czasami o te bandy i zapewniają zawodnikom znacznie większe bezpieczeństwo niż podróżowanie 200 km na godzinę między drzewami.
Jak w piątek mówiłem o Bartku, że będzie naszym gościem, powiedziałem, że Bartka ciężko ze studia wyprosić do domu.
Tak jest. Dziękuję bardzo, Krzysiu. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę.